Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszych gości z Warszawy, skautów Europy. Witam podharcmistrza Jakuba Siekierzyńskiego, który jest szefem Centrum Rozwoju Skautów Europy. Jest odpowiedzialny za działalność w nowych miejscach, wcześniej drużynowy i główcowy, członek Rady Naczelnej Skautów Europy. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, czuwaj.
Jest również z nami pani Joanna Czermińska, główcowa warszawska. Witam panią.
Czuwaj, czuwaj.
Robert Nuszkiewicz, ojciec szóstki dzieci, które przewinęły się przez skauting i szczepowy w Warszawie, zaangażował się w skauting i już jako rodzic, by tworzyć środowisko dla swoich dzieci i ich rówieśników. Serdecznie witam.
Witam, czuwaj.
I jest podharcmistrz Magdalena Wójcik, drużynowa, czyli szefowa z pierwszej linii frontu, pracująca z nastolatkami, studentka. Witam panią.
Szczęść Boże, czuwaj.
Drodzy Państwo, dzisiejszy temat, zresztą zaproponowany przez skautów Europy, brzmi Leśna Szkoła Służby Harcerstwo Katolickie. No ważne, że harcerstwo katolickie, bo o takim chcemy teraz mówić. Co prawda nie wiem, dlaczego akurat Leśna Szkoła Służby, może to wyjaśnią nam skauci za chwilę, bo przecież nie tylko w lesie skauci działają, ale właśnie w swoim środowisku, w rodzinie, w szkole, w pracy, tam gdzie się znajdują. I jest na pewno harcerstwo, każda forma harcerstwa, właśnie szczególnie katolickiego, wielką pomocą w formacji młodego człowieka, dlatego że musimy mieć na względzie przygotowanie naszych dzieci nie tylko do życia w świecie widzialnym, ale również, by umiały wybrać drogę do nieba, bo jesteśmy stworzeni po to, by całą wieczność spędzić w niebie. A na początek musimy się wykazać podczas życia na ziemi, które będzie ze sobą niosło szereg różnych trudności, a właśnie skauting uczy pokonywać trudności, uczyć jak się nie bać, jak mieć nadzieję, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak pomagać innym, służyć innym, bo to z tego będziemy rozliczani, z miłości. A miłość, no to nie przecież wzdychanie i wywracanie oczu, tylko służba. Służba dla dobra drugiego człowieka. To co, na początek podharcmistrz Jakub Siekierzyński. Proszę cię bardzo, Jakubie.
Tak, więc ja na początku może powiem, kim jesteśmy, ponieważ na pewno niektórzy nas kojarzą. Natomiast myślę, że jeszcze nie jesteśmy na tyle znani, żeby wszyscy wiedzieli, kim jesteśmy. Jest też sporo organizacji harcerskich w Polsce. Więc nasza pełna nazwa to Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Federacja Skautingu Europejskiego. I to oznacza, że właśnie jesteśmy stowarzyszeniem harcerskim działającym w Polsce, organizacją harcerską, natomiast mamy właśnie profil katolicki. Nazywamy się Zawisza, ponieważ tak nazywały się nasze pierwsze jednostki, które działały już od razu po 1989 roku, a nawet czasami i wcześniej w wielu miejscach w Polsce. Natomiast Federacja Skautingu Europejskiego to jest organizacja, do której dołączyliśmy w latach 90. przyjmując mundury tej federacji, przyjmując pedagogikę, symbole, ponieważ kiedy poznaliśmy tą federację właśnie w tych latach 90., ona najbardziej była rozwinięta we Francji i we Włoszech, odkryliśmy, że to jest jakaś już gotowa, spisana propozycja tego, w jaki chcielibyśmy sposób działać. Ta organizacja, ta federacja nawiązuje do skautingu katolickiego, idei skautingu katolickiego, który został zapoczątkowany przez ojca Jacques'a Sevena, francuskiego jezuity. I właśnie ma taki dość silny rys chrześcijański, natomiast też nie zapomina o tym, czy właściwie no jest taką ścisłą kontynuacją idei skautingu, którą wymyślił założyciel skautingu, Lord Baden-Powell. Więc to tyle tytułem wstępu. I teraz chcąc zarysować jakiś taki kontekst tego, jakby gdzie się znajdujemy, dlaczego uważamy, że scouting jest w tym momencie, szczególnie ten w naszym wydaniu, ten scouting katolicki, jest ważny w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym społeczeństwie. No cóż, mamy tak, że mamy dzieci i młodzież, którzy mierzą się z pewnymi problemami. Mamy do czynienia z upadkiem autorytetów, brakiem chęci zaangażowania. Jest bardzo wiele młodych ludzi, którzy mają problemy albo z samooceną, albo z uzależnieniem od ekranów, od telefonu. Jest bardzo wiele rzeczy, które w jakiś sposób są wyzwaniami, z którymi się mierzymy jako społeczeństwo. I właśnie my, jako Scouting Katolicki, chcielibyśmy dla tych ludzi przedstawić pewną propozycję, jak w jakiś sposób ich zaangażować. Natomiast mamy świadomość tego, że zaangażowanie ich może być trudne, że oni nie bez powodu mają problem z tym, żeby wyjść, problem z tym, żeby porzucić ten telefon. Są pewne bariery do przeskoczenia, dlatego my się staramy, żeby ta nasza propozycja dla nich była w pewnym sensie takim wartościowym, atrakcyjna. To znaczy, żeby to, co będą mogli zrobić w scoutingu, powodowało u nich, to jest taki nasze nowe hasło, wypieki na twarzy, żeby właśnie ten scouting to była dla nich przygoda, to było wyzwanie, to było coś, co będzie dla nich taką ich super rzeczą, która będzie nawet fajniejsza od tej gry na komputerze albo serialu na Netflixie i wielu jeszcze innych rzeczy. Czyli właśnie to musi być atrakcyjne. To znaczy chcemy być atrakcyjni, ale tak jak powiedziałem właśnie w wartościowy sposób. Tak, ale w ogóle czym jest scouting? Jeśli chcielibyśmy jakąś taką definicję przedstawić, no to przede wszystkim to jest narzędzie wychowawcze, to jest sposób wychowania młodego człowieka, który w jakiś sposób właśnie, no przede wszystkim pomaga rodzicom, tak, którzy są jakoś pierwsi w wychowaniu tego młodego chłopca bądź dziewczynki. I my mamy na to jakąś konkretną metodę, która w jakiś sposób może im pomóc i w sposób, który będzie dla tego chłopca czy dziewczynki fajny, wartościowy, atrakcyjny, przygotuje go do dorosłego życia.
Dziękuję. Joanna Czermińska.
Tak, dziękuję za głos. Ja jestem harcmistrzem, więc jako harcmistrz tutaj coś powiem a propos pedagogiki naszego scoutingu, bo myślę, że ważne jest przedstawić to, jak w takim razie pomagamy rodzicom. I warto wspomnieć na samym początku, że naszym nadrzędnym celem wszystkiego oczywiście jest świętość, czyli doprowadzenie właśnie tych dzieciaków do świętości. No tylko pytanie, jak to zrobić, bo oczywiście możemy myśleć sobie o jakichś wielkich ideach, tylko pytanie, jak to wygląda w codzienności. My mamy na to 5 celów, które nie są celami samym w sobie, tego właśnie do tej świętości prowadzą, ale to są takie cele, bym powiedziała, konkretne. Zacznę od zdrowia, no bo łaska buduje na naturze i w zdrowym ciele zdrowy duch, więc jeśli zaczniemy właśnie od tego, żeby wykształcić właśnie w dziecku potrzebę ruchu, spędzenia czasu na świeżym powietrzu, też takich zdrowych nawyków, nie wiem, typu żywieniowych czy jakichś innych, to łatwiej nam będzie pracować nad wszystkimi innymi sferami jego życia. I warto też wspomnieć na tym, że każdy z tych celów realizujemy w bardzo prosty sposób. Mamy właśnie trwałe wartości, proste metody. Trwałe wartości, proste metody. I to zdrowie też jest realizowane nie poprzez biegi na bieżni, w jakichś siłowniach, poprzez jakieś bardzo wymyślne sposoby właśnie spędzania czasu, ale poprzez po prostu spędzenie czasu na świeżym powietrzu, gotowanie na ognisku zdrowych potraw, uczenie się tego wszystkiego. I wykształcony w ten sposób człowiek, który ma w sobie potrzebę działania, ruchu, która jest czymś innym niż właśnie siedzenie na kanapie, prowadzi do tego, że już może kształtować swój charakter. I to jest nasz drugi cel. Czyli żeby wytworzyć człowieka, który ma w sobie jakiś charakter, swoje własne zdanie, potrzebę rozwoju tego charakteru. I to się kształtuje również w bardzo naturalny sposób. To jest tak, że żadnych z tych celów nie narzucamy w żaden sposób, ale znajdujemy takie przestrzenie, takie motory, które mogą prowadzić właśnie takie przestrzenie, które inspirują do działania, które są w tych dzieciach naturalne. I właśnie charakter na przykład tworzymy za pomocą relacji, czyli zderzenia danego dziecka z innymi. w zastępie, w grupie mniejszej. Potem jak zostają już szefami, to w tak dużych grupach, gdzie wytwarza się poczucie potrzeby pomocy, wdzięczności, ale także kształtuje naturalne poczucie służby. Czyli mam wrażenie, że to jest coś, czego nam bardzo często brakuje w codziennym świecie, gdzie relacje są często nastawiane, owszem, na dawanie, ale bardziej jest to na zasadzie takich transakcji, że ja coś mogę dać, ale oczekuję mimo wszystko, że coś z tego zdobędę. My zaś nastawiamy się na to, że ten charakter właśnie jest kształtowany za pomocą służby, która mówi, że chcę dać dlatego, że jesteś dla mnie ważny, a nie dlatego, że wiem, że coś z tej relacji uzyskam. Oprócz relacji ważne jest też takie zderzenie z rzeczywistością, która nas kształtuje, w nas kształtuje poczucie wdzięczności. Czyli tego, że nasze obozy na przykład nie mają w sobie, nie wiem, wody bieżącej na przykład. Mamy, nie wiem, strumyk, mamy właśnie wodę przywożoną, co nagle sprawia, że zaczynamy doceniać coś, co mamy naprawdę na co dzień. Kolejnym rzeczą jest zmysł praktyczny. Czyli coś, co jest takie bardzo codzienne, bardzo praktyczne, to jest taka umiejętność wykorzystywania swoich naturalnych zdolności, swoich naturalnych talentów, ale także przestrzeni i rzeczy wokół nas do tworzenia, do kreowania. Dzięki zmysłowi praktycznemu wytwarzamy, kreujemy, pomagamy ludziom się rozwijać właśnie w sposób taki bardzo kreatywny, żeby mogli kształtować relacje, przestrzenie, swoje otoczenie i dzięki temu stwarzać świat i czynić go lepszym. To są takie rzeczy jak na przykład doświadczenie jakiegoś braku, które wyzwala w nas potrzebę stworzenia jakiegoś rozwiązania na ten temat. Podam tutaj taki przykład z racji tego, że byłam drużynowo 4 lata, no to miałam doświadczenie z dziewczynami właśnie 12, tam 17 lat, które często spotykały się właśnie z jakimiś przeszkodami. Na przykład jest żerdź, którą trzeba przywiązać do drzewa, jest za ciężka, no to w takim razie co zrobić? No i dziewczyny wymyśliły system dźwigni, które im pozwala na umieszczenie właśnie tego w tym miejscu, w którym potrzebują. Wpadły na to same, przeprowadziły, wszystko zadziałało. Doświadczenie jakiegoś trudności sprawia, że one nie hamują się, ale właśnie szukają rozwiązania i to kształtuje w nich ten zmysł praktyczny. Kolejnym celem, który właśnie, już mówiłam, tak tylko wspomnę jeszcze, nie jest celem samym w sobie, ale właśnie prowadzi nas do wyższych celów, jest służba, która także jest naturalna. I warto tutaj wspomnieć, że oczywiście zdarzają się takie akcje, promujemy takie akcje jak pomaganie właśnie w parafiach, może sprzedawanie jakichś zniczy, sprzedawanie różnych celów i przeznaczenie pieniędzy na cele charytatywne, ale przede wszystkim jest to służba w najbliższym otoczeniu. Niełatwo być prorokiem we własnym kraju, a warto kształtować nas potrzebę pomocy w rodzinie, pomocy koleżankom, kolegom w szkole, właśnie w codzienności. Kształtuje się to dzięki potrzebom w samych małych grupach. Przychodzimy na zbiórkę i okazuje się, że jest do rozpalenia ognisko. No to nie szukamy teraz bardzo chętnego na to, kto zbierze chrust, żeby rozpalić ognisko, ale sami po to idziemy. I tak służymy zastępowi. Przychodząc na zbiórkę, nie jest tak, że przychodzimy na gotową zbiórkę, tylko moim zadaniem, mając już 12 lat, jest przygotowanie czegoś, przyniesienie czegoś konkretnego, wręcz przygotowanie jakiejś gry dla całości zastępu, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. W takich bardzo prostych rzeczach zmieniamy w pewnym sensie mentalność. To nie jest tak, że służba ma na celu jakieś wielkie czyny, wielkie idee, tylko właśnie służba to jest każdy twój czyn wykonany dla drugiego człowieka. Co więcej, służba to jest po prostu takie dzielenie się sobą. Czyli na przykład swoimi talentami, swoją ekspresyjnością. Możemy to na przykład wykorzystać w czymś takim jak ekspresja. Czyli jakieś scenki wieczorne, śpiewanie przy ognisku. To wszystko sprawia, że dzielimy się właśnie naszymi talentami, naszymi pomysłami. I nasz ruch, to wszystko jest czymś więcej niż takimi dużymi ideami. To jest coś bardzo prostego. No i już tak na koniec, że tak powiem, żeby podsumować to wszystko. Jednym z celów także jest Bóg i duchowość. Co może zaskakiwać, skoro jest to jeden z celów, a z racji tego też jest celem samym w sobie, no to jak to właśnie pogodzić? Bardzo prosto. Cel Bóg realizujemy poprzez, można powiedzieć, w pierwszej chwili taką pobożność, czyli na przykład uczęszczanie na mszę świętą całą jednostką, gdzie na obozie na przykład mszę świętą mamy codziennie. Także rozważanie Pisma Świętego, które jest wprowadzane na wszystkich etapach życia, przechodząc do najmłodszych jednostek, do wilczków w wieku 9 lat. Pismo Święte zostaje omawiane przez prowadzącego, przez Akelę, która mówi o tym właśnie, czytają wspólnie razem to Pismo Święte. Jest wprowadzony temat, wprowadzone jest działanie, które pozwala tym wilczkom, tym dzieciom właśnie w wieku tam 9 lat, lepiej rozumieć. Kiedy dzieci dorastają, już przechodzą do drużyny, ta odpowiedzialność spada już na najstarszą, czyli na zastępową, na zastępowego, który też wprowadza ich, ten cały zastęp, w rozważanie Pisma Świętego, ale wiadomo, że robią to na swoim poziomie. Jakie są zalety? No bo można by teraz pomyśleć, że teraz, prawda, czegoś tam dowiedzą. Nie wiem, może ktoś ma jakieś złe spojrzenie na to Pismo Święte. Nikt tutaj nie mówi jakiejś mądrości teologicznych. To chodzi o wzajemne dzielenie się wiarą. I tylko to wystarczy. Dlatego, że dzieci przychodząc w tym wieku widzą, że nie tylko ksiądz, nie tylko rodzic, ale także kolega starszy, koleżanka starsza 2-3 lata też żyje tą wiarą, też ma o niej jakieś pojęcie i niekoniecznie jakieś bardzo mądre i teologiczne, ale po prostu mówi o swojej codzienności i to się naprawdę liczy. Jeszcze bardziej dorastając, przechodzimy na tą formę samodzielną. Mamy godzinę światła, godzinę drogi, w której już każdy z nas jako szef indywidualnie kształtuje swoją relację z Bogiem. Warto też wziąć pod uwagę to, że nie tylko pobożność tutaj jest realizowana właśnie w tym celu Bóg, ale też to właśnie, to otocza całe nasze życie, właśnie wszystkie relacje, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. To też jest obecne w spędzaniu czasu na łonie przyrody, właśnie na zachwyceniu się naturą, gdzie potęga gór mówi o jego potędze, delikatność kwiatów mojego, o jego delikatności. I to wszystko dzięki docenianie stworzenia doceniamy samego Stwórcę. I to także mówi o nas samych. Im głębiej zagłębiamy się w nas samych, a także w relacje i w drugiego człowieka, tym bardziej widzimy, jak jesteśmy pięknie stworzeni. Można jeszcze powiedzieć, że właśnie mamy ten scouting, idziemy do lasu, tam gotujemy, mamy obozy, potem wracamy do domu i co? Chciałam powiedzieć, że nie wychowujemy do scoutingu samego w sobie, ale to jest coś więcej. Jeśli ktoś na przykład odejdzie ze scoutingu, był w nim rok, miesiąc, 2 lata, to nie jest nic straconego, dlatego że wychodzimy z przestrzeni lasu. My w tej przestrzeni lasu tylko kształtujemy w takiej bardzo bezpiecznej przestrzeni relacji, wyzwania, przygody, ale to jest tak naprawdę kształtowanie do życia w codzienności. Dlatego że te wszystkie rzeczy, zdrowie, charakter, zmysł praktyczny, służba, Bóg, to są tak naprawdę przestrzenie, które są właśnie w naszej codzienności i znak wszystkich kształtują dobrego obywatela, niekoniecznie zaangażowanego politycznie, ale po prostu dobrze ukształtowanego, żeby lepiej służyć swojej ojczyźnie, a także człowieka świętego.
Dziękuję, Jasiu. Teraz Magdalena Wójcik.
Dziękuję. Ja bym chciała powiedzieć kilka słów o strukturze naszej, o tym właśnie, kto u nas w scoutingu może działać, kto może się rozwijać. Bo tak jak Asia już wspomniała, mamy wilczki. To jest ta najmłodsza grupa. Dlaczego wilczki? Ponieważ ta grupa opiera się na Księdze Dżungli i cała wszystko to, co się dzieje, opiera się właśnie na tej książce. Dlatego szefem gromady, czy szefową, jest Akela, czyli najstarszy wilk. A dziewczynki czy chłopcy, którzy należą do gromady, są wilczkami. Są podzieleni na szóstki, z których jest wybrany szóstkowy albo szóstkowa. Zazwyczaj jest to najstarszy wilczek. Ale jest to taki podział, powiedziałabym, raczej organizacyjny, który ma być pomocą dla Akeli. I gromada jest taką, ma tworzyć taką bezpieczną przestrzeń, w której wilczki będą się czuły tak jak w rodzinie, w kochającej się rodzinie i będą mogły stworzyć tam właśnie takie bezpieczne relacje. No i wilczki to jest ta grupa od 9 do 11 lat. Później przychodzi czas zielonej gałęzi tak zwanej, czyli właśnie drużyny harcerek albo drużyny harcerzy. I to jest, mówi się, że sercem skautingu jest właśnie ta zielona gałąź, że tam możemy przeżyć największą przygodę. Czy tak jest, to każdy może ocenić sam subiektywnie, bo to zależy od tego, jakie będzie miał własne przeżycia. Ale no właśnie tam się dzieje bardzo dużo i też taki bardzo intensywny rozwój. I do tej zielonej gałęzi jeszcze będę chciała wrócić, dlatego że ja właśnie jestem drużynową, teraz jestem 4. rok i jest to najbliższe w tym momencie mojemu sercu, więc zaraz jeszcze kilka słów o tym opowiem. No a taką najstarszą grupą są przewodniczki i wędrownicy i to jest od 17 roku życia wzwyż. I tutaj ten aspekt służby jest taki wszechobecny, bym powiedziała, dlatego że nasze funkcje typu właśnie drużynowa, czy chówcowa, czy przyboczny są określane mianem służby i każdy szef, no właśnie, każda przewodniczka, każdy wędrownik stara się na miarę możliwości podjąć takiej służby, podjąć się jakiejś funkcji, którą pełni na rzecz tych młodszych, czyli właśnie wilczków albo harcerzy, harcerek. No ale właśnie, tak wracając jeszcze do tej drużyny, w ciągu roku dziewczyny, chłopaki pracują w zastępach, działamy przy parafiach i każda drużyna, każda też gromada działa właśnie przy parafii, gdzie w ciągu roku dzieją się różne aktywności, przede wszystkim zbiórki. Właśnie w drużynach są to zbiórki zastępów i to jest też ważne, że to jest, opieramy się na systemie zastępowym, gdzie to zastęp jest tą najważniejszą jednostką w drużynie. Mówi się, że drużyna nie składa się z 30 harcerek czy 30 harcerzy, tylko z 5 zastępów po 6 harcerek albo harcerzy. Dlatego, że nie jest istotna właśnie ta drużyna jako taka całość, to znaczy to też jest ważne, ale właśnie chodzi o to, że ten zastęp jest najważniejszą jednostką, na którą kładziemy największy nacisk i to w tej małej grupie mogą się zawiązać najlepsze relacje. Też no, nie mieszamy na przykład co zbiórkę składu zastępu, on jest stały, właśnie po to, żeby zastęp mógł przez cały rok pracować razem, tworzyć te relacje, zdobywać umiejętności techniczne, rozwijać się. No i do czego to wszystko prowadzi? Do obozu na koniec roku. Mamy w ciągu roku różne wyjazdy, różne biwaki, zimowiska, ale takim najważniejszym naszym dążeniem na koniec roku jest właśnie obóz, który jest podsumowaniem całorocznej pracy i to nie tylko takim technicznym, bo też sprawdza to, czego się nauczyliśmy, to jakie umiejętności zdobyli harcerze czy harcerki właśnie w ciągu roku na swoich zbiórkach, ale też takim podsumowaniem trochę tego, jakie zbudowali relacje i no, do czego przez cały rok dążyli. W ciągu roku staramy się zostawiać zastępom jak największą autonomię, jak największą możliwość decydowania o sobie samych. Tak więc na przykład gdy moje zastępy mają zbiórki co sobotę, to mnie na tych zbiórkach nie ma i ja też nie ustalam im, co one będą robić na tych zbiórkach, tylko to należy do nich. I ja wiem o tym, że te zbiórki się odbywają, wiem w jakich godzinach, w jakim miejscu, kto na te zbiórki przyjdzie, ale ja tam nie przychodzę, dlatego że właśnie harcerki mogą się nauczyć takiej samodzielności poprzez te spotkania. Mogą też dostają taką właśnie możliwość takiej autonomii, decydowania o samych sobie. Jednocześnie to je uczy odpowiedzialności. Też tak jak Asia wspomniała, każda harcerka czy harcerz dostaje jakieś zadanie na zbiórkę albo sam się podejmuje tego zadania i przygotowuje coś dla reszty zastępu. Jest za coś odpowiedzialny i właśnie w ten sposób oni uczą się i odpowiedzialności, i właśnie takiej służby dla dobra ogółu, dla dobra swojego zastępu, na którym zależy im, dlatego że tworzą go przez cały rok razem, a nawet więcej niż przez rok, bo po wakacjach też nie zmieniamy tego składu zastępu. Może dojdą nowe wilczki, może jakieś osoby z zewnątrz, ale ten zastęp to jest cały czas ta sama grupa chłopaków czy dziewczyn, którzy działają właśnie przez cały rok czy przez kilka lat w podobnym składzie. No i właśnie na tym obozie obozy są proste, tak samo jak scouting jest prosty i my nie przyjeżdżamy na gotowe, przyjeżdżamy do pustego lasu, tam są tylko drzewa, szyszki, chrust do rozpalenia ogniska, bierzemy namioty, rozstawiamy te namioty, czekają na nas żerdzie, budujemy same platformy, stół ogniowy, żeby móc gotować. Każdy zastęp też sam gotuje dla siebie. Nie mamy jednej kuchni dla wszystkich, tylko każdy zastęp sam gotuje po to, żeby właśnie i tego się uczyć, takich umiejętności po prostu czysto technicznych, a jednocześnie, żeby właśnie znowu tutaj zastęp mógł działać w tej swojej grupie cały czas. To też nie jest tak, że my się izolujemy, że jedziemy jako drużyna, ale każdy zastęp gdzieś tam w jednym końcu lasu i w ogóle nie wiemy, co tam słychać u innych, no bo właśnie tworzymy drużynę, więc zastępy są w niedalekich odległościach od siebie, ale w takich, żeby każdy miał jakąś taką prywatność i mógł ten czas spędzić ze sobą. No a w ciągu dnia mamy różne aktywności, które też pozwalają spotkać się całą drużyną. No i właśnie, nie potrzebujemy też żadnych specjalnych atrakcji, żeby ten obóz był udany. Wystarczy nam tak naprawdę samo piękno przyrody. I były takie, byłam też na takich obozach, albo sama robiłam takie obozy, gdzie no właściwie jechałyśmy gdzieś na koniec Polski. Nie było tam w pobliżu żadnych jakichś ciekawych miejsc, żeby odwiedzić, żadnych atrakcji turystycznych. I te obozy były jak najbardziej udane i nikt nie mówił, że się nudził, dlatego że to, co my robimy, to wszystko dzieje się w naszym obozie czy w okolicy obozu, właśnie na łonie przyrody. Wszystkie te aktywności, które tam podejmujemy. I może czasem się zdarzy, że nie wiem, pójdziemy na jakiś spływ kajakowy, czy pojedziemy do jakiegoś miasta odwiedzić, zwiedzić, ale to nie jest taki cel tego obozu, to jest ewentualnie właśnie dodatek, a to, co jest najważniejsze, to jest to, że my tam jesteśmy razem i możemy ten czas spędzić po prostu razem w lesie. No i też to piękno przyrody często pomaga nam nawiązywać relacje albo naprawiać nasze relacje. Miałam takie doświadczenie, gdy zorganizowałam pierwszy obóz mojej drużyny. Pojechałyśmy w bardzo piękne miejsce, gdzie tuż koło lasu miałyśmy pole, na którym co noc było pięknie widać gwiazdy, a w dzień było widać góry, które były niedaleko. I to pole w jakiś taki sposób było dla wszystkich bardzo takie kojące, uspokajające. I gdy dziewczyny na przykład miały jakieś konflikty w zastępie, to ja im mówiłam, żeby poszły na pole. I jest coś takiego jak rada zastępu, która odbywa się codziennie wieczorem i zastęp wtedy rozmawia o tym, co się działo w ciągu dnia, podsumowuje, wyjaśnia ewentualnie jakieś sytuacje. No więc właśnie na taką radę zastępu powiedziałam im, żeby poszły na to pole i siedziały tam dosyć długo, ale potem wróciły i powiedziały, że wszystko sobie wyjaśniły. I ta przestrzeń właśnie, to piękno przyrody pomagało im w jakiś sposób rozmawiać ze sobą, rozwiązywać właśnie takie trudniejsze sytuacje i też po prostu samo to, że mogły tam posiedzieć, pomyśleć, pozachwycać się, to im pomagało. Także właśnie obóz to jest taka najważniejsza część, ale no te relacje w zastępach to jest to, co staramy się tworzyć przez cały rok.
Dziękuję bardzo, Magdaleno. Przepraszam. Teraz jeszcze Robert Nurszkiewicz na zdjęciu zamieszczonym na Facebooku, które przysłałeś. Jesteś razem ze swoimi dziećmi. Dwójka dziewcząt, czwórka chłopców. Także jesteś ojcem rodziny. Dużych już dzieci.
Tak, jestem ojcem rodziny i rzeczywiście no, moje dzieci już są dorosłe. No, oprócz może najmłodszego, który właśnie rozpoczął 15 rok życia. Ale też moja przygoda ze scoutingiem też ma swoją historię. Ona zostałem szczepowym w 2007 roku, kiedy został właśnie powołany 9 szczep warszawski w Falenicy. I od tego czasu jakby przez naszą jednostkę przewinęło się już kilka pokoleń chłopaków, których miałem przyjemność uczestniczyć w ich przygodach, pośrednio raczej niż bezpośrednio. I właśnie teraz, kiedy we wrześniu uczestniczyłem w pielgrzymce wędrowników na Święty Krzyż, to w jednym kręgu byłem z młodszymi braćmi Wilczków, którzy zaczynali w naszej drużynie swoją przygodę harcerską. Czyli to jest, tak można powiedzieć, trzecie pokolenie chłopaków, którzy w pełni przeszli jakby tą przygodę harcerską od Wilczków do wędrowników. I z tej perspektywy mogę się pokusić o takie przemyślenia, mogę się nimi podzielić. Mianowicie właśnie to, co właśnie wcześniej wspomnieli druhowie, że że scouting jest po prostu przygodą, która posługuje się prostymi środkami. Ale te proste środki są wypełnione treścią, są wypełnione przygodą i przyjaźnią. I ta metoda, którą żeśmy przyjęli od skautów Europy, czyli ten powrót do myśli Baden-Powella, to ten powrót do funkcjonowania chłopaków w zastępie, czyli tej właśnie takiej bandy 6-7 chłopaków czy 6-7 dziewczyn, które wspólnie kooperują, gdzie przywódca zastępowy jest trochę starszy niż, no, w idealnej sytuacji jest właśnie zastępowy, który powiedzmy ma 14 lat, 15, jest przyboczny, tam czołowy, który jest o rok może młodszy i jest taka hierarchia też wieku, kiedy ci starsi koledzy jak gdyby wychowują młodszych, są dla nich przyjaciółmi i autorytetami. I to właśnie to, co mówiła Asia na przykład o wychowaniu religijnym. W momencie, kiedy zastępowy, ten wspaniały starszy brat, z którym przeżywam przygodę, który jest dla mnie autorytetem, który jest dla mnie wsparciem, i zaczyna modlitwę, zaczyna apel ewangeliczny, prawda? Rozważamy jakieś tematy, które dotyczą naszego życia, tak? Naszej relacji z Bogiem. I to jest czymś naturalnym, nie jest czymś zewnętrznym, nie jest czymś sztucznym, nie jest czymś dodatkowym, tylko jest częścią naszego życia. I fenomen właśnie chyba skautów, szczególnie ten na poziomie harcerskim, polega na tym, że tam rzeczywiście powstają prawdziwe relacje, że tam jest prawdziwa przygoda, a my, znaczy zastępowy, nasza organizacja stwarza możliwość przeżycia tej przygody, tak? Odkryliśmy tą metodę i uważamy, że jest bardzo dobra, że chłopcy, na przykład, no wiadomo, że idąc właśnie, to po pierwsze też warto powiedzieć, że nasze struktury są formalnie jak właśnie zakotwiczone w parafiach, ale zbiórki, cała działalność odbywa się w lesie, miejsce harcerza jest w lesie. Oczywiście w parafii jest msza święta, w parafii jak mamy bardzo często opiekę duszpasterską, prawda, księdza, który nami się opiekuje w sensie duchowym, prawda, może pojechać na obóz, może być takim, bo w ogóle rola księdza w naszym ruchu jest bardzo naturalna i bardzo określona. Ksiądz nie jest organizatorem, nie jest przywódcą, tylko jest kapłanem. Jest kapłanem, który ma służyć sakramentami, który ma być punktem odniesienia, ma być wzorem dobrego kapłana. Nasza droga, nasze wychowanie, nasza pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci ma też ten aspekt, że ma doprowadzić, jeżeli chłopiec przejdzie jakby pełną drogę, prawda, i jest wędrownikiem, to kresem drogi wędrownika jest dokonanie świadomego wyboru swojego powołania. Czy to jest właśnie małżeństwo, czy celibat, prawda. Chcemy jak gdyby pokazać w życiu takiego chłopaka właśnie, żeby miał spotkanie z dobrym ojcem, z dobrym przyjacielem i z dobrym kapłanem, tak? Który jest dobrym wzorem, prawda, że kiedy podejmuje życiowe decyzje, prawda, kiedy jest dojrzały, to wtedy jak gdyby potrafi dobrze wybrać, tak? I jak gdyby to jest jakby kres, można powiedzieć, drogi harcerskiej, kiedy już dokonał tego wyboru, tak? I to jest z mojego punktu widzenia jako rodzica, jako szczepowego, jest bardzo ważne.
Mówisz, że dokonał tego wyboru, ale w rezultacie codziennie musimy wybierać, czyli musi być jakieś jeszcze utwierdzenie, żeby ten wybór był ponawiany ciągle, żeby nie zboczyć z tej drogi.
Ja na przykład mamy tu właśnie takie różne środki, które jak gdyby pomagają, prawda, chłopakom znaleźć te punkty odniesienia. I dla wędrowników jest na przykład, takimi środkami jest właśnie na przykład wybór stałego spowiednika, jest wybór takiego starszego brata, z którym się umawia na rozmowy, prawda, które mają właśnie swój plan, swój cel, które mają się pomóc chłopakowi w kształtowaniu swojego życia. I to jak gdyby wszystko razem jest po prostu takim, znaczy takimi drogowskazami, prawda, dla młodego człowieka. Nie wybieramy za niego, nic mu nie narzucamy, prawda, tylko pomagamy mu się kształtować w wolności. Bo wolność jest jak gdyby taką podstawową, można powiedzieć, cechą skautingu, że działamy w wolności. I teraz to, co właśnie warto powiedzieć, że jak obserwuję chłopców, którzy przeszli tą formację, widzę wiele owoców, które są jakby, które są wynikiem jak gdyby ich działania, tak? Im więcej się zaangażowałeś, im więcej dałeś z siebie, tym więcej otrzymałeś. I widzę, jak ci chłopcy, bo z jednej strony właśnie ci, którzy się angażują, którzy uczestniczą w życiu drużyny, w zespół zastępu, nabywają pewnych kompetencji społecznych, kompetencji organizacyjnych, pewnych zdolności przywódczych, które później w życiu dorosłym są bardzo mile i widziane i oczekiwane od, na przykład od pracodawców, prawda, którzy po prostu można powiedzieć, że taki drużynowy czy drużynowa, którzy zorganizowali gdzieś obozu, którzy są odpowiedzialni za jednostki, którzy muszą spełnić wymogi sanepidu, wymogi straży pożarnej, zorganizować spotkania, szkolenia, wejść w relacje z rodzicami. To jest bardzo skomplikowane, różne działania, które trzeba podejmować, które się właśnie poprzez działanie, poprzez aktywność, poprzez taką serdeczną działalność, jak gdyby uzyskuje w zamian kompetencje, które są bardzo, bardzo przydatne w życiu. Też i jeszcze na koniec drogi ma się ten bagaż na przykład wielu przyjaźni, wielu kontaktów. Nasza organizacja ma wymiar europejski. W różnych krajach są jednostki takie same jak u nas w Polsce. Staramy się, żeby przynajmniej co jakiś czas, żeby nasze obozowanie były też w kontekście, żebyśmy obozowali na przykład z drużyną z Francji, z Belgii, z Włoch, prawda, żeby się też poznawać.
Ale nie tylko w Polsce, tylko wyjeżdżacie również?
Ty również wyjeżdżamy. Na przykład pierwszy drużynowy z Falenicy, prawda, zorganizował cztery obozy w Polsce i pierwszy obóz był z Francuzami, drugi chyba z Belgami, trzeci z Polakami, a na koniec pojechał na Węgry z drużyną francuską i jeden z Francuzów pochodził z Węgier, w związku z tym tłumaczył księdza Węgra, prawda, w czasie mszy świętej. No i cały czas mieliśmy kontakt, no bo w sklepie po węgiersku tam nic się nie zgadzało, kiedy robili zakupy dla zastępów. I ciągle tam miałem telefony, znaczy SMS od Radka, prawda, jak jest tam mąka. Ale no, nieważne. W każdym razie to jest tak, że możemy się spotkać z Francuzami, niekoniecznie we Francji, ale też właśnie kiedy był Eurojam, ale na przykład następny drużynowy Radek pojechał do Belgii, prawda, i obozowali drużyną belgijską, przeżyli fantastyczne przygody. Ale to, prawdę mówiąc, wszędzie las jest taki sam, bo to, że pojechali do Belgii, to jest taki sam las jak u nas. Nawet nasze lasy są być może dużo bardziej takie dzikie, można powiedzieć, bardziej odpowiadające scoutingowi. Więc tutaj tak naprawdę chodzi o spotkanie człowieka z człowiekiem, prawda, że drużynowy, który organizując taki obóz, kontaktuje się z drużynowym belgijskim, nawiązuje relacje, budują jakąś przestrzeń i to owocuje, tak, te relacje, one, kiedy się później jedzie na Eurojam i chłopaki się spotykają gdzieś pod wieżą Eiffla, prawda, i jest wielkie wow, misją nie ma końca. I rzeczywiście nasi skauci czują się wszędzie w Europie jak u siebie, prawda? Wszędzie mamy naszych braci, którzy są tacy sami jak my, którzy mamy wspólnotę przeżyć, wspólnotę wartości, wspólnotę ideałów. I to też jest dosyć ważne, prawda? Że jesteśmy otwarci na cały świat, można powiedzieć, i jesteśmy orędownikami, można powiedzieć, naszej chrześcijańskiej tożsamości na cały świat. Nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu, to już jest podstawa, ale też właśnie dużo, dużo więcej.
Otwartość na cały świat, ale wybór drogi chrześcijańskiej, katolickiej.
Tak.
Dziękuję. Robert Nuszkiewicz zabierał głos. Jeszcze parę słów Jakub Siekierzyński.
Tak, więc my tutaj staraliśmy się w jakiś sposób opowiedzieć trochę o nas, o naszym sposobie działania, o naszych wartościach, o tym, czym jest scouting. Natomiast scouting jest bardzo trudno przedstawić tak syntetycznie w jakimś jednej wypowiedzi, nawet dłuższej. Właściwie głównie dlatego, że on jest z jednej strony bardzo prosty, ale z drugiej strony obejmuje bardzo wiele obszarów życia. My staramy się, żeby on był komplementarny, żeby pomagał takiemu młodemu człowiekowi iść ku zbawieniu, ale też rozwijać się w różnych przymiotach, które w tym zbawieniu mogą mu pomóc, prawda? I tutaj tytułem naszej audycji jest Leśna Szkoła Służby. Chciałem też o tym powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Więc ta Leśna Szkoła Służby to jest, można powiedzieć, jedno pewnie z wielu imion scoutingu, prawda? Bo przez to, że on jest taki rozległy, to trochę trudno go jakoś ująć w jednej prostej definicji. Natomiast chcąc w jakiś sposób może trochę jeszcze rozwikłać, myślę, że tutaj dużo z tego, co powiedzieliśmy, to w jakiś sposób tą Leśną Szkołę Służby już poruszyło ten temat, trochę wyjaśniło. Natomiast jakoś tak może dopowiadając, to właśnie ważny jest dla nas bardzo ten las, prawda? Dlatego to jest leśna szkoła, bo właściwie scouting dzieje się w lesie. Las jest takim miejscem, które daje nam bardzo dużo jakichś takich wartościowych elementów jakby z samego startu, prawda? Po pierwsze, las jest bardzo piękny. Po drugie, las jest bardzo spokojny. Po trzecie, las sprzyja temu, żeby w jakiś sposób zastanowić się nad swoim życiem, dokonać pewnej jakiejś refleksji albo autorefleksji. Las jest też trochę miejscem dzikim, czasami trochę nieprzyjaznym, który w jakiś sposób też kształtuje charakter młodego człowieka i w jakiś sposób go przygotowuje do trudności. Ale też ważne jest to, że las to jest taki trochę właśnie dla człowieka w takim młodym wieku, prawda, na przykład przykładowo chłopiec, który ma 13 lat, on wchodzi trochę w czas buntu i on zaczyna trochę podważać autorytet nauczyciela, autorytet rodzica, autorytet ludzi starszych. Natomiast właśnie on trochę potrzebuje takiej przestrzeni, w której będzie mógł mieć swój świat, prawda, gdzie będzie mógł być sobą, będzie mógł robić rzeczy, które lubi, które chce, a z drugiej strony one muszą być dobre, jeśli chcemy, żeby on się nadal rozwijał, pomimo tego, że przeżywa bunt. Bo bunt jest naturalny, ale możemy starać się w jakiś sposób dać temu okresowi tego chłopca miejsce, gdzie ten bunt nie spowoduje jakichś niepożądanych skutków. I właśnie tym miejscem jest las. Tam chłopcy i dziewczęta mogą jakby w pewien sposób, nie wiem jak to dobrze ująć, żyć w mniejszej skali, prawda? Mogą się przygotowywać do życia tym, że tam podejmują decyzje, które z jednej strony są ważne, bo na przykład mogą zaważyć na tym, jak wypadną w grze, albo czy zjedzą dobry posiłek i tak dalej, ale to są wszystko takie rzeczy, które są trochę w pewnym sensie na próbę, bo się dzieją tylko w lesie. Skończy się obóz i tak naprawdę oni będą mieć przygody, wspomnienia w głowie, ale to nie jest coś, co prawda jakoś wpływa na ich późniejsze życie bardzo, w sensie konsekwencji, ale wpływa za to na to, że mają te doświadczenia, które ich w jakiś sposób przygotowują do życia. Więc dlatego ten las jest taki ważny. Jeśli chodzi o służbę, to tutaj już powiedziała sporo Asia, więc my staramy się, żeby ta służba była u nas trochę wszechobecna, prawda? To nie jest tak, że kiedyś ktoś fajnie u nas powiedział w scoutingu, że służba to można dać znak równości, że to jest po prostu miłość. Więc służba to jest właśnie trochę jakby bycie dla drugiego człowieka, żeby potrafić go słuchać, żeby potrafić mu pomóc, żeby być po prostu chrześcijaninem w każdym elemencie życia. Na koniec jeszcze powiem taką rzecz, która bardzo mi się podoba i w jakiś sposób też wydaje mi się, że definiuje tę służbę, która u nas występuje, że każdy chciałby zmieniać świat, tylko nie każdy chce pomóc mamie zmywać naczynia, prawda?
Czy zmieniać siebie. To jest chyba najtrudniejsze. To może tyle, jeszcze musimy tak, ponieważ jest to harcerstwo katolickie, nie może zabraknąć słowa księdza. Jest z nami ksiądz Mariusz Sobkowiak, co prawda telefonicznie, krajowy duszpasterz skautów Europy. Serdecznie witamy księdza.
Serdecznie witam i pozdrawiam ojca i też pozdrawiam skautów w studio. I wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże, księże. Więc tutaj ja może zadam takie pytanie pomocnicze, żeby jakoś wprowadzić księdza. Już Robert wspomniał o tym, że my działamy przy parafiach. Jesteśmy skautingiem katolickim i naszym taką właśnie naturalnym miejscem organizowania się są właśnie parafie. Więc chcielibyśmy, żeby ksiądz powiedział kilka słów na to, w jaki sposób, jaka jest perspektywa księdza, duszpasterza, który ma różne zaangażowania, także przy parafii, właśnie na wspólnotę skautów Europy i w jaki sposób być może to jest wartościowe dla współczesnego kościoła w Polsce.
No, nie możemy zapomnieć, że skauci Europy są stowarzyszeniem świeckich na prawach papieskich. Są taką organizacją i dosyć ściśle są związani z Kościołem, no i też mają posługę apostolatu wobec świeckich w Kościele. Dlatego no, jest ich obecność w Kościele, ich obecność przy parafii jest bardzo wartościowa, dlatego, bo są wsparciem duszpasterzy do tego, aby właśnie trafiać do ludzi, którzy może dzisiaj są gdzieś tam poza kościołem, którzy może do kościoła nie przyjdą, a gdzieś tam spotkają skautów. Nasza posługa jest przede wszystkim, no właśnie, wspierać ich w ich takim apostołowaniu jako świeckich. Z drugiej strony służyć im też właśnie poprzez posługę sakramentalną, poprzez obecność. My jako duszpasterze skautów uczestniczymy i w obozach, i wędrówkach, w różnych wyjazdach, to jest taka jedna nasza obecność tam, gdzie oni mają właśnie styczność z duszpasterzem, mogą z nim porozmawiać, mogą skorzystać z posługi sakramentalnej, ale myślę, że też istotna jest obecność duszpasterza w miejscu, gdzie oni żyją. Zazwyczaj to jest duszpasterz z parafii, przy której mieszkają, w której żyją. I powiedzmy, kiedy wyjeżdżają, to ma ten duszpasterz im towarzyszy, ale później, kiedy przyjeżdżają, kiedy są, żyją, mają różne jakieś sprawy, problemy, to też również do duszpasterza mogą przyjść. To też, bo wsłuchuję się w to, co mówicie, bo bardzo fajna jest ta audycja i taka wartościowa, to też jest istotne, że właśnie duszpasterz tam nie jest szefem. Duszpasterz ma swoje zadanie, właśnie duszpasterzowanie, prawda, po to jest drużynowa, po to jest czy drużynowy, akela, by być szefami, by tworzyć te wydarzenia, które się dzieją, natomiast ksiądz jest po to, żeby tam właśnie duszpasterzować z posługą sakramentalną, ale też trzeba pamiętać, że duszpasterz też ma rolę wychowawczą, dlatego bo i czy z akelą, czy też z szefem drużynowym, czy szefem kręgu, tworzą tak zwany tandem wychowawczy, czyli właśnie taką te dwie osoby, które są odpowiedzialne za wychowanie chłopaków i dziewczyn.
I to jest właśnie rozłącznie. Są osobne drużyny, zastępy chłopców i dziewcząt. Także nie jest to koedukacja.
W dwóch nurtach osobno formują się chłopacy, osobno dziewczyny. Myślę też, że dużą wartością dla parafii jest mieć obok siebie, bo to jest, musimy sobie pamiętać, że duszpasterstwo młodzieży nie jest jakąś alternatywą. To jest nasza powinność. Musimy dbać o to, by nasze parafie miały ten wymiar młodzieżowy, żeby młodzież też tworzyła nasze wspólnoty parafialne, żeby miała przestrzeń działania. Wiadomo, że duszpasterstwo młodzieży jest wymagające od duszpasterzy i też od całej wspólnoty, ale skauting jest taką przestrzenią, w której młodzi bardzo chętnie się odnajdują. Poza tym to jest też taki rozwój całościowy człowieka, prawda? Zazwyczaj później z tych formowanych chłopaków i dziewczyn wyrastają dojrzali obywatele, dojrzali ludzie, którzy tworzą później wspaniałe rodziny, którzy później są dobrymi obywatelami, dobrze pracują dla dobra całej społeczności i naszego kraju.
Dziękuję bardzo. Księdzu, ksiądz Mariusz Sopkowiak, Krajowy Duszpasterz Skautów Europy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo księdzu za głos.
I bardzo serdecznie was pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, 22:20 już jest, także prosimy teraz o włączenie się w tą audycję, o kontakt z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66, i na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków można pod naszym zdjęciem ze studia również pisać swoje komentarze czy pytania dla obecnych tutaj w studiu Skautów Europy. A teraz Króluj nam Chryste, to jest hymn, tak, Skautów Europy?
To jest hymn naszego stowarzyszenia tego polskiego, tak, ale nasz właśnie hymn, który śpiewamy na każdym apelu.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:24 już za chwilę. Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj mamy gości z Warszawy, są to skauci Europy, podharcmistrz Jakub Siekierzyński, pani Magdalena Wójcik, Robert Nuszkiewicz i dołączyła jeszcze do nas Joanna Czerwińska. No, były problemy z chorobami, z komputerami. Audycja jest ważna, skoro tyle przeszkód było po drodze. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Katarzyna z Nowego Sącza.
Witamy panią Katarzyno, słuchamy.
Mam synka, który by nadawał się do Wilczków i chciałam się zapytać, czy w Nowym Sączu istnieje tutaj zastęp, czy istnieje organizacja właśnie Skautów Europy w Nowym Sączu.
Jestem prawie pewien, że tak. Natomiast my wszyscy jesteśmy z Warszawy i wydaje mi się, że myślę, że do końca audycji na pewno będziemy już pewni, czy tak, dostaniemy informację. Mi się kojarzy, że mamy nowosądeckie jednostki, więc zapraszamy serdecznie. W razie czego na Facebooku umieściliśmy adres mailowy do mnie i ja na pewno przekieruję do odpowiedniej jednostki. Natomiast informacje o istnieniu nowosądeckich jednostek jeszcze potwierdzimy w dzisiejszej audycji.
Dobrze, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jeszcze podam w takim razie ten adres, który jest zamieszczony na Facebooku. jakub.siekierzyński@skauci-europy.pl. Robercie, co chciałeś jeszcze powiedzieć?
Tak, kiedy przysłuchiwałem się naszej rozmowie, to przyszła mi taka myśl jako rodzica, jako taty, bo zaobserwowałem, że w tym wieku, kiedy chłopak ma tam 14-15 lat, kiedy właśnie jest ten okres takiego właśnie czasu, kiedy buduje się tożsamość, kiedy jest okres buntu, bardzo dużo właśnie dzieciaków w tym czasie po prostu robi głupie rzeczy, szuka jakichś nowych pomysłów na życie, nowych rozwiązań. Ja zauważyłem, że jak obserwuję już właśnie te trzecie pokolenie chłopaków, że właśnie w tym wieku to jest właśnie ten czas, kiedy w naszej metodzie dajemy odpowiedzialność, prawda? Że właśnie chłopak, który ma 14-15 lat, może zostać zastępowym, odpowiedzialnym za kilku chłopaków ze swojego zastępu. I to jest niesamowite, jak ci chłopcy, którzy zamiast się buntować, zamiast szukać jakichś pomysłów nowych na życie, przeżywając tą przygodę, organizując chłopakom spotkania, wkręcając się w tą przygodę, jak gdyby nie mają czasu na bunt, prawda? Przechodzą przez ten okres bardzo płynnie i tak można powiedzieć bardzo odpowiedzialnie. I widziałem tu kilku chłopaków, którzy mieli takie zadatki na takich łobuzów, a wyrośli na prawdziwych liderów właśnie dzięki temu, że dostali zaufanie. Dostali zaufanie od dorosłych, dostali zaufanie od przyjaciół, dostali zaufanie można powiedzieć wolną rękę i odpowiedzialność. Odpowiedzialność za zorganizowanie, odpowiedzialność za swoich braci i odpowiedzialność za zorganizowanie tej przygody. I to tak wkręca, to jest tak fantastyczne, że naprawdę w wielu przypadkach chłopaki, dziewczęta pewnie też, zapominają o buncie. Zapominają o buncie, po prostu mają tą przestrzeń życiową wypełnioną na 100%. I chciałem jeszcze taką jedną historię powiedzieć, może...
To może chwilkę później odbierzmy może telefon. Dobry, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Danuta z województwa lubuskiego.
Witamy panią Danutę.
Ja nie słuchałam od samego początku, ale teraz niedawno włączyłam. I mam takie pytanie... Właśnie mam takiego wnuka. Najpierw może powiem, że ja należałam kiedyś do harcerstwa, jak byłam jeszcze w szkole podstawowej. Moje dzieci też, a teraz mam wnuka, ale za granicą. I on często przyjeżdża do mnie na wakacje i rzeczywiście nie mam co z nim zrobić. I martwię się nim, że nie mam po prostu dla niego jakiegoś pomysłu. Nigdy nie wiedziałam, gdzie go zapisać, żeby on pojechał na jakieś właśnie kolonie czy coś takiego. I to jest właśnie taki wiek teraz, tylko on ma właśnie akurat dzisiaj 16 lat kończy. I myślę, czy tacy starsi też tam gdzieś są w skaucie, gdyby można było coś takiego, gdybym ja mogła się dowiedzieć o jakiś taki adres, żeby można było dziecko zapisać. Bo trochę naprawdę jest taki problem z nim, bo zaczyna się... wszystkim innym interesować, nie tym, co trzeba. Niby dobry chłopiec, dobrze się uczy, wszystko, ale mimo wszystko bardzo się boję o niego.
Ale on mieszka w Polsce?
Nie.
No właśnie. To znaczy, gdzie mieszka dokładnie? W jakim kraju?
Więcej z tamtej strony, koło Kassel, koło... Gdzie te skoki odbywają się narciarskie, zdenerwowały się.
To by trzeba w internecie sprawdzić.
Willingen, właśnie tam. Nie chciałabym aż tak dokładnie podawać miejscowości.
Dobrze, może odpowiedz.
Czyli w Niemczech. No tutaj jest akurat taka sytuacja, że rozumiem, że on w ciągu roku jest w Niemczech, a w wakacje w Polsce, więc...
Wakacje. Oni mają też w październiku 2 tygodnie wolnego. Mają trochę dłużej na święta wszystkie.
No tak. Ale harcerstwo to jest formacja ciągła. To nie jest tak, że z doskoku.
Najlepiej jakby znalazł nasze jednostki. Ja nie wiem, na ile nas jest dużo w Niemczech. Na pewno są dwie organizacje skautów Europy. Jest i katolicka, i luterańska. Jeśli, ja nie wiem, w których miejscach jest to nasze stowarzyszenie katolickie w Niemczech. Natomiast być może najlepiej, jakby on tam spróbował dołączyć i w jakiś sposób podziałać, bo tak, żeby on na chwilę dołączał tutaj w Polsce, to trochę jakby byłoby tak, no, z założenia nie do końca zgodne z tym, jak działa nasza pedagogika, że to jest jakiś rozwój. No, myślę, że najfajniej. Być może jest w jakiś sposób szansa dołączyć do tej niemieckiej organizacji.
Także tylko w ten sposób.
Przepraszam bardzo, ale no, wasze stowarzyszenie pod jakimś hasłem jest...
Znaczy, to może ja wyjaśnię. Znaczy, nasze stowarzyszenie należy do Federacji Skautingu Europejskiego. Jesteśmy taką rodziną stowarzyszeń, które jak gdyby w wielu krajach Europy mają swoje stowarzyszenia lokalne. My w Polsce mamy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, należące do tej federacji. W Niemczech jest analogiczna, odpowiednia organizacja, ponieważ Niemcy są zarówno mają katolickie, jak i ewangelickie kościoły, to nasza organizacja ma również jakby odpowiedniki też protestanckie, według podobnego ducha. Ale generalnie jest tak, że katolicy mają formację katolicką i są w jednostkach katolickich. Protestanci oddzielnie mają swoje organizacje i jak gdyby są wychowani w duchu swojej wiary. Natomiast jeżeli chłopiec ma 16-17 lat, to jest właśnie o krok od tego, że mógłby być już młodym wędrownikiem, prawda, za rok. I wtedy jest ta formacja indywidualna i warto znaleźć takie środowisko, warto znaleźć przyjaciół, warto podjąć tą drogę duchową również, bo wędrownicy to jest już służba i formacja indywidualna, tak? I na pewno jeżeli znajdzie takie środowisko w Niemczech, to naprawdę zachęcam, żeby do niego dołączyć i znaleźć tam swoje miejsce. Na pewno znajdzie tam przyjaciół, na pewno będzie rozwijał się duchowo, na pewno znajdzie też jakieś zadanie dla siebie, które mogłoby go rozwijać, dać mu szansę.
Bardzo bym chciała i rodzice też, tylko tak widzę taką trochę jakąś niezaradność tam.
Tak, nasze bohaterstwo rzeczywiście nie jest przygodne, prawda? Znaczy, bo my tu budujemy relacje, właśnie jak powiedział pan redaktor Lech, ciągłe, tak? Znaczy, to jest jakby stały rozwój budowany na wzajemnych relacjach. I takie wpadanie raz na pół roku, znaczy nie służyłoby budowaniu takich relacji i by one prawdopodobnie nie powstały.
A z drugiej strony, ponieważ jest to formacja, jest to droga formacji uczestników, więc nie jest to pora, żeby ci uczestniczący w tym własnym rozwoju już formowali innych właśnie z doskoku. Jakaś taka działalność usługowa na rzecz jakiejś tam grupy w jakimś krótkim czasie. Tego po prostu w statucie nie ma. Dziękujemy pani Danuto za telefon i odbieramy następny. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywa się Marcin, dzwonię z Wrocławia.
Witamy panie Marcinie.
I tutaj chciałem się wypowiedzieć, bo moja 10-letnia córka jest w skautach przy parafii świętego Jana Apostoła we Wrocławiu. I powiem tak, że jest już od dłuższego czasu, od prawie roku. I jeżeli chodzi o ten czas i jej uczestnictwo, to jesteśmy bardzo, ale to są bardzo zadowoleni w, w tym sensie, że te wycieczki, te spotkania, to zaangażowanie, to naprawdę jesteśmy pod wrażeniem.
Tak, dziękujemy panie Marcinie.
Mhm. To znaczy chcę tutaj jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, bo córka ma 10 lat i to też zaangażowanie ze strony rodziców. Podam na przykład taki przykład, jak był organizowany w wakacje obóz, to właśnie na rodzicach spoczywało przygotowanie tego obozu dla dziewczynek. Tych domów, tych szałasów, tego wszystkiego. I najfajniejsze było to, że w tym stowarzyszeniu uczestniczą dzieci, tak, ale też uczestniczy cała rodzina.
Mhm.
No, tak. Także to naprawdę jest pozytywne, to jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że w tym ruchu skautowskim to, co może to odróżnia ten ruch od innych tutaj ruchów harcerskich, jest to, że tam nie jest kładziony taki głęboki nacisk na poświęcenie dla ojczyzny, że trzeba oddać życie, tak, a bardziej na takie kształcenie duchowe. I to też nam bardzo się to podoba.
Dziękujemy panie Marcinie za pana świadectwo jako rodzica. Dziękujemy i odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Michał z Łodzi.
Witamy panie Michale.
Ja dzwonię z takim pytaniem, bo chciałbym się dowiedzieć, czy skauci właśnie Europy, czy no bo ta audycja właśnie na temat tej organizacji, czy skauci Europy także zajmują się, czy angażują się w jakieś akcje takie, no oprócz tych tam akcji lotniczych, albo coś takiego. Chodzi mi o takie akcje pro-life na przykład. Bo ja jestem wolontariuszem, powiem może od razu o co chodzi. Jestem wolontariuszem Fundacji Pro Prawo do Życia w Łodzi i mamy co miesiąc 13 dnia miesiąca jako 13, bo 13 było objawienie różańcowe w Fatimie, 13 dnia miesiąca, mamy takie różańce antyaborcyjne i mamy od kilku miesięcy problemy z kontrmanifestacją lewicową, lewicowymi kontrmanifestacjami, które próbują nas zagłuszyć, ośmieszyć. I nasz problem, jeżeli chodzi o te nasze różańce, jest taki, że mamy tam głównie osoby starsze, że ja mam 35 lat, jestem jeden z młodszych, ale generalnie to tam są osoby już bardziej zaawansowane wiekiem i te kontrmanifestacje jakby mają szerokie pole do atakowania nas, że to nie nasza sprawa, żebyśmy się odczepili, że wyzywają nas. No, mamy takie plakaty antyaborcyjne, no takie drastyczne, ze zdjęciami dzieci właśnie, które są po aborcji. I wiem, że te zdjęcia nawet na dorosłych robią wrażenie. A mam takie pytanie, czy byłaby możliwość, na przykład, jeżeli to byłaby filia w Łodzi, żeby na którejś, bo rozumiem, że organizatorzy są w stałym kontakcie z rodzicami. Czy byłaby możliwość, żeby właśnie porozmawiać, zrobić takie zebranie z rodzicami i spytać się, czy któryś z rodziców by chciał z dzieckiem albo z jakąś grupą przyjść i jakby wesprzeć nad właśnie w tym świadectwie, że nie tylko dorośli, bo w końcu to dzieci są zabijane i to tak naprawdę problem dotyczy przede wszystkim dzieci. My dorośli jakby te uczestniczymy w przekazywaniu życia, ale problem aborcji dotyczy przede wszystkim dzieci, bo te dzieci są zabijane. A my w zasadzie, ja nie pamiętam, żeby tam jakiekolwiek dziecko było na naszym różańcu. Mam takie pytanie.
Dobrze, rozumiemy panie Michale, dziękujemy za pytanie. Joanno, proszę.
Tak, to ja odpowiem na to pytanie. Jesteśmy przede wszystkim ruchem skierowanym do młodych. Naszym hasłem, bym powiedziała, takim właśnie jest wychowanie młodych przez młodych. I to jest dla nas ważne, żeby właśnie, owszem, my korzystamy, że tak powiem, jakoś, nie wiem, z pomocy rodziców, mamy kontakt z nimi, ale nie jest tak, że w jakiś sposób na nich wpływamy. Tak naprawdę to jest tak, że naszym celem właśnie są ci młodzi. Jeśli chodzi o jakieś akcje, to uczestniczymy w różnych akcjach przy parafialnych, właśnie czasem pomagamy w różnych rzeczach, jednak nie angażujemy się w żadne akcje z pogranicza właśnie jakiejś polityki. Oczywiście wiemy, że tak powiem, wiemy jakie właśnie są problemy właśnie i w Polsce i z Kościołem, jednak nasze zaangażowanie nie polega na tym, żeby w jakiś sposób oficjalnie wychodzić gdzieś, o czymś świadczyć, tylko właśnie w tej przestrzeni lasów, w przestrzeni właśnie naszych relacji kształtujemy właśnie wartości, kształtujemy poglądy właśnie przez tych samych młodych, czyli właśnie dzieciaki, prawda, w wieku 16 lat, kształtujących tych w wieku 13 lat. Czyli odpowiadając, myślę, bezpośrednio na pana pytanie, szczerze powiedziawszy, myślę, że niekoniecznie jesteśmy w stanie pomóc, aczkolwiek proszę dalej, że tak powiem, próbować wśród właśnie jakichś grup, że tak powiem, może dorosłych, parafialnych, gdyż po prostu nie jesteśmy adresatem tego pytania, bo nasz ruch właśnie jest skierowany dla młodych.
Tak, ja jeszcze dopowiem, że oczywiście bardzo wielu naszych członków jest czynnie zaangażowanych w bardzo wiele akcji właśnie, które promują bliskie nam wartości katolickie, wartości pro-life. Mamy członków fundacji pro-life i tak dalej. Natomiast no to jest dla nas ważne, że nie występujemy po prostu jako organizacja. My wychowujemy młodych ludzi, przygotowujemy ich do tego, żeby byli dobrymi katolikami, natomiast nie zajmujemy się po prostu tego typu działalnością, żeby stawać po jakiejś stronie pewnego sporu. My jesteśmy oczywiście w pełni zgodni z nauką Kościoła i tak dalej, natomiast my wychowujemy młodych, natomiast często ci młodzi już bez munduru w dorosłym życiu robią pewnie, na pewno bardzo dużo tego typu rzeczy i mają tego typu zaangażowania.
Jeżeli młodzi będący w rodzinie razem z rodzicami zechcą pójść i wesprzeć taki ruch z transparentami jakimiś, no to najprawdopodobniej pójdą razem z rodzicami. O ile już są na tyle uformowani, bo właśnie temu służy ten scouting, żeby uformować młodego człowieka, żeby on sam wiedział, dokąd chce iść, umiał dokonywać wyborów. I jesteśmy tutaj na tej drodze formacji młodego człowieka, który po uzyskaniu tej formacji będzie mógł samodzielnie podejmować decyzje włączania się w takie czy inne już akcje społeczne. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków, amen.
Maria zawsze dziewica, Magdalena z Piotrkowa Trybunalskiego.
Witamy
panią. Kłaniam się pięknie panu Lechowi i wszystkim gościom w studio. Słucham godzinę całą tą audycji. Ciekawej dla mnie o tyle, że po prostu kocham młodzież, tak? Kocham młodzież i ruch harcerski. I zawsze chciałam się dowiedzieć czegoś więcej właśnie o tych skautach Europy. Ale może zatrzymam się tutaj jednostkowo przy tej pani, która dzwoniła z Niemiec. No, chcę wypowiedzieć się w taki sposób może inspirujący trochę dla skautów Europy tutaj, którzy goszczą z Warszawy. Co ja bym proponowała? No jest to otworzenie się na sytuację nieszablonową, tak? W statucie tego nie ma. Ale jest człowiek młody, który może zmarnować sobie życie, tak? I akurat ta konkretna pani się zjawia z takim problemem. A dlaczego nie dopuścić do kontaktu nawet co pół roku z tymi skautami tutaj u nas, prawda? A nie odsyłać go do Niemiec. No jak okazuje się, że państwo nie jesteście, mimo że jesteście skautami Europy, aż tak powiązani mocno ze skautami Europy, żebyście tam mogli pokierować nawet konkretnie, tylko on musi szukać, tak? A moim zdaniem powinniście wiedzieć, gdzie go odesłać konkretnie. To jest takie moje zdanie. Teraz jest taka rzecz. Wcale nie znaczy, że ten chłopiec nawet dwa razy w roku kontaktując się nie nabędzie tyle dobra od was, które później poniesie w życie i może cała jego droga życiowa uzależniona będzie od tych półrocznych tylko kontaktów, tak? A tak zostanie ucięty, a wiemy, że jeżeli chodzi o Niemcy, to ja wiem z relacji świętej pamięci męża mego, który po prostu był tam kiedyś na takim szkoleniu w zakresie samorządów. Dotyczyło to wymiany miast i on właśnie mówił, że jeżeli chodzi o poziom w ogóle, poziom intelektualny młodych Niemców, to nie ma porównania, jeżeli chodzi o poziom intelektualny Polaków, a u nich. U nich to wszystko jest obcinane, ograniczane, niekoniecznie w dobrym kierunku kierowane, jeżeli chodzi o wzrost młodego pokolenia, tak? No wiemy też, że tam jest taka organizacja bardzo niechlubna, Jugendamt, która jeszcze z czasów wojny się wywodzi i bardzo dużo złego robi dla w ogóle wszelkich dzieci, ale głównie polskich, które porywane są od rodzin i umieszczane czasem nawet w rodzinach obcokrajowców, tak?
Tak, ale pani Magdalena,
no to... nie chcę tego poruszać i rozszerzać.
Bo to już nie jest nasz temat w tej chwili, prawda?
W każdym bądź razie ja bym, mimo że nie ma tego w statucie, otworzyła się na tego konkretnego na przykład chłopca. Także propozycję niech by dostał. Tak?
Wpuścić go na zbiórkę raz i drugi.
Inspirujące. Tak? Jeżeli chodzi o moją prośbę do pana Leszka,
tak,
to też taką, żeby przedstawić nam w którejś z kolejnych audycji obecny stan harcerstwa w Polsce, bo w 2018 roku słyszałam też bardzo niepokojące wieści na antenie Radia Maria w czasie aktualności dnia, że zostało ono zainfekowane przez pana Biedronia ideologią gender. I chciałabym też usłyszeć od tych obecnych tu skautów Warszawy, w jakiej relacji wy jesteście na przykład do harcerstwa polskiego, tak? W jakiej relacji? Bo to jest bardzo interesujące. Czy jesteście autonomiczni tylko i na tym się skupiacie? No nikt wam tego nie będzie tego kwestionował, ale otwartość na budowanie właśnie wspólnoty z ludźmi, którzy mają wspólne wartości, no bo to są też katolicy, choć są zainfekowani przez zło. To tylko tyle mówię, bo 2018 rok, czerwiec, a potem sierpień, to były dwa takie zloty harcerskie, gdzie fatalna sprawa, właśnie chciałam, żeby to pan Lech ewentualnie kiedyś przybliżył, może w audycji i do tego wrócić, bo ratujmy nasze polskie też harcerstwo, tak?
Dobrze, pani Magdaleno. To może tyle tytułem pani pytań. I teraz proszę bardzo, odpowiedzi Jakub Siekierzyński.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. No cóż, ja byłem świadkiem, nawet raz sam tak zrobiłem jako drużynowy, że rzeczywiście zabrałem chłopca na obóz, nawet dwa razy tak zrobiłem, że zabrałem chłopca na obóz, który był, no nie był w ogóle członkiem drużyny, tylko po prostu widziałem, że jest osobą, która potrzebowała w jakiś sposób formacji, być może w jakiś sposób to go zachęci, być może do nas dołączy, chociaż przed tym obozem mówił, że raczej nie. I mam bardzo różne doświadczenia. Jedno było bardzo pozytywne i ta osoba była bardzo dużą wartością dodaną i myślę, że dużo mu dał ten obóz i też bardzo dużo ta osoba dała drużynie i swojemu zastępowi. Natomiast w drugiej sytuacji, no wrażenie miałem zgoła inne. Nie będę mówił o szczegółach, natomiast no, był to duży błąd, prawda? I wydaje mi się, że to oczywiście nie oznacza, że mamy być zawsze zamknięci, bo rzeczywiście są różne sytuacje, są wyjątki. Natomiast myślę, że to jest bardzo indywidualna rzecz i jakby no, nie możemy też tutaj z pozycji jakby nie znając całkowicie tej sytuacji, powiedzieć, że w tej sytuacji dołączenie na 2 tygodnie do naszej jednostki na obóz albo, nie wiem, na jakiś biwak jesienny będzie dobre i dla nas, i dla tego chłopca, prawda? To jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Oczywiście możemy spróbować porozmawiać. Być może to jest sytuacja, w której rzeczywiście to byłoby potrzebne. Jeśli tak, to zapraszam w ogóle do kontaktu na mój adres mailowy, który jest podany na Facebooku. To jest jakub.siekierzyński@scouci-europy.pl i możemy zawsze też porozmawiać telefonicznie już po wymienieniu maili i w jakiś sposób się domówić. Natomiast możemy też powiedzieć, że ta organizacja Skautów Europy w Niemczech, katolicka, to jest organizacja, która też podziela nasze wartości, podziela nasze ideały, jest w jakiś sposób markowana, powiedzmy, brandem Skautów Europy, czyli jest sprawdzona. Ona działa pod nazwą Katolische Pfadfinderschaft Europas. Ich strona internetowa to kpe.de. Można wejść i spróbować się skontaktować. Ja myślę, że naprawdę dużo bardziej wartościowe byłoby dla tego chłopca, jakby dołączył do tej organizacji i po prostu też w jakiś sposób włączał się w rozwój społeczeństwa swój i lokalnej społeczności właśnie tam, gdzie mieszka.
I ojciec rodziny, Robert Nuszkiewicz.
Tak, ja chciałem odpowiedzieć na pytanie dotyczące naszych relacji z innymi organizacjami harcerskimi. Znaczy, odpowiedź jest krótka. Każdy harcerz jest dla nas bratem. Mamy szacunek dla każdego harcerza i dla każdej organizacji harcerskiej. My mamy swoją specyfikę, idziemy swoją drogą, ponieważ mamy swoją misję i staramy się ją realizować. Natomiast oczywiście każda organizacja harcerska realizuje po prostu swoje zadania i nie ma między nami jakiegoś rozdźwięku, natomiast idziemy własną drogą, ponieważ mamy własną pedagogikę, mamy własny pomysł i jesteśmy przeświadczeni, że to jest dobre dla nas, dla naszych dzieci, dla naszego otoczenia.
Bieszczadzki trakt.
Kiedy nadejdzie czas, bawi nas objam las, na polanie, gdzie króluje zły. Gwiezdny pył ogniu tym, zły ciśnie nam dym, tańczą iskry z gwiazdami, a my śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas. Śpiewajmy razem, ilu jest tu nas, choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starzejemy się. Się dzieli, choć piwa przyroda swe drzwi, chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu śnią. Oczy stu wilczek łykiem powietrze szy, tylko gwiazdy przyjazne dziś są. Śpiewajmy wszyscy ten radosny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas, choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starzejemy się. Dorzuć do ognia drew, w górę niech płynie śpiew, wiatr poniesie go wilgotny świat. Każdy z nas o tym wie, że znów spotkamy się, a połączy nas bieszczadzki brak. Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode wszystko płyną, wiemy, że nie starzejemy się. Thank you.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Dzisiaj temat Leśna Szkoła Służby, harcerstwo katolickie. Mamy gości skautów Europy i odbieramy jeszcze telefony. Mamy ponad pół godziny jeszcze czasu antenowego, także zapraszamy również na Facebooka, na stronę Audycje dla Małżonków. Tam można pisać swoje pytania, komentarze. Tu właśnie było takie pytanie, jaka jest propozycja dla małych dzieci, przedszkolaków. Czy dopiero Wilczki są pierwsze? Jeżeli są jakieś propozycje dla małych dzieci, to gdzie ich szukać w Warszawie? Pyta pani Agata.
To może ja jako znowu rodzic odpowiem. Znaczy propozycji dla tak małych dzieci nasza organizacja nie ma. Jest to związane z charakterem naszej organizacji, prawda? Z tym pomysłem, z tą pedagogiką, którą wypracowała nasze stowarzyszenie, nasza organizacja. Nieprzypadkowo rozpoczynamy naszą przygodę z harcerstwem w wieku 9 lat. To jest okres, kiedy dzieci są już po pierwszej Komunii Świętej, prawda? I wtedy możemy w pełni te 5 celów, które sobie stawiamy w wychowaniu naszych pociech, realizować, prawda? Wtedy dziecko jest w tym aspekcie duchowym jak gdyby przygotowane do robienia kolejnych kroków, do rozwoju również w tej sferze, i dlatego rozpoczynamy naszą działalność właśnie z dziećmi, które tak są po pierwszej Komunii Świętej, i wtedy możemy... Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Łukasz z Krakowa.
Witamy panie Łukaszu.
Mam takie pytanie odnośnie munduru harcerskiego skautów Europy. Czy osoba nowo przyjęta, nastoletnia lub młodsza, pokrywa koszty zakupu munduru z własnych środków, czy drużyna na przykład dysponuje jakimś magazynem mundurów, z którego wydaje mundur w nieodpłatne użytkowanie? I jeszcze mam takie pytanie, czy ewentualnie w Krakowie są jakieś drużyny skautów Europy? To bym poprosił o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Łukaszu. Proszę bardzo. Madzia.
Tak, to ja odpowiem na to pytanie. To pierwsze dotyczące mundurów. Raczej każdy harcerz, harcerka, właściwie rodzice pokrywają koszt munduru. Mamy różne takie sposoby wewnętrzne, żeby jakoś pozyskać mundur na przykład z drugiej ręki, po prostu od znajomych, którzy na przykład, nie wiem, ktoś już wyrósł albo odszedł z harcerstwa. Od pewnego czasu też funkcjonuje taka grupa na Facebooku zamknięta, w której po prostu można zapytać, tak zwany bazarek skautowy, gdzie można zapytać właśnie o taki mundur. To są takie nasze wewnętrzne sposoby, ale z założenia no, mamy składnicę harcerską, w której po prostu taki mundur należy kupić. No też jakby mundur kupujemy w momencie, kiedy kandydat tak na Wilczka czy na harcerza, harcerkę już jest wstępnie zdecydowany. To nie jest tak, że wymagamy od pierwszej zbiórki tego munduru, tylko to jest już jakaś taka wstępna decyzja, że tak, chcę wstąpić do gromady, chcę wstąpić do drużyny, czy chcę zostać przewodniczką czy wędrownikiem. A jeśli chodzi o pytanie dotyczące Krakowa, to tak, mamy tam jednostki i to zarówno żeńskie, jak i męskie. Także tutaj znowu można właśnie skontaktować się albo z Kubą przez jego maila, który jest podany na Facebooku, albo też przez stronę Skautów Europy, gdzie jest taka możliwość właśnie skontaktowania się z nami i wtedy przekierowania do właściwej osoby.
Ja dopowiem tylko jedno zdanie, że dla nas jest to bardzo ważne, żeby scouting był dla każdego i żeby nie było żadnego cenzusu w sensie na przykład majątkowym. To znaczy, to jest bardzo rzadkie, żeby był problem z tym, żeby ktoś nie mógł sobie na przykład pozwolić na mundur. Natomiast jeśli takie sytuacje się zdarzają, no to my jesteśmy bardzo otwarci do tego, żeby pomóc, i nawet jeśli rzeczywiście taka osoba by tego potrzebowała, po prostu kupić jej mundur. Więc trzymamy się tego, że scouting jest dla każdego i sytuacja finansowa na pewno nie jest żadną przeszkodą, żeby do nas dołączyć.
To może jeszcze coś zagramy. Czerwony pas.
sembrò.
Nuova sembrò.
I to purzò buisca stara. Vesso a mi. Ginie.
Tak, piękna, piękna audycja, podchodząca jak najbardziej pod tematycznie i dynamicznie pod gust naszych skautów Europy. Dobrze, może teraz zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców, bo 23 i 2 minuty już minęła. Także za tydzień, 23 listopada, temat od cichych dni się zaczyna. Goście Monika Zając, dziennikarka, publicystka, doradca życia rodzinnego, Renata Józef Nowakowie, odpowiedzialny za domowy kościół w diecezji lubelskiej i ksiądz dr Jacek Sereda, duszpasterz rodzin diecezji sieleckiej. 30 listopada z Maryją w małżeństwie, ksiądz Sławomir Kostrzewa, medioznawca i państwu wylegała Elżbieta, psycholog i Benon, świecki ewangelizator. 7 grudnia, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Kiedy gniew jest grzechem? Siostra Urszula Kusek, pallotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek o tematyce religijnej i wychowawczej. Także serdecznie zapraszamy każdy wtorek, 21.30. I kontynuujemy naszą rozmowę o harcerstwie. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, halo, jest tam kto?
Tak, 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 ja, Aleksandra Olchowska. Ja jestem w Skautach Europy już od dawna, więc to będzie taki kolejny głos skautowy. Chciałam po prostu jeszcze dopowiedzieć kilka rzeczy, które były już mówione i dodać moją perspektywę, bo ja wychowałam się w skautingu. Od 9 roku życia właściwie jestem, więc to już jest ponad 8 lat. Jest to taka przygoda, która się nie nudzi. Właśnie istotą skautingu jest to, że jest to gra i przygoda w radosnym gronie na łonie przyrody. I metody zostały omówione już i one są proste. Natomiast jakby prostota ta pozwala, daje dużą przestrzeń rozwoju dla tych osób, które w tym uczestniczą, ale treści wszystkie też zależą od osób, które biorą w tym udział, więc jakby to im nasze osiągnięcia po prostu zależą od kreatywności szefów i kreatywności dzieciaków, tego czy te dzieci wejdą w ogóle w grę, wejdą w przygodę, ponieważ to dzieci, harcerze i harcerki mają po prostu wpływ na to, jak to wszystko będzie wyglądać, jaka będzie fabuła obozu, jakie będą te wszystkie elementy, jakie będą wyzwania, na czym będzie polegał harc. To wszystko zależy po prostu od ich twórczości, która się objawia właśnie w małych rzeczach, ale też no właściwie we wszystkim, co tam się dzieje, bo to będą te wszystkie budowy, ale też rzeczy mniej materialne, dotyczące właśnie wszystkich gier i przygód, które tam są przeżywane. I chyba rzeczą najważniejszą właśnie jest to, że scouting zachęca, zaprasza tymi wszystkimi metodami do twórczego przeżywania swojego życia, do takiej postawy kreatora, a nie konsumenta, ponieważ wieczorem na przykład zawsze na obozie mamy chociażby te wieczorne ogniska, proste scenki i jakby radość jest wynikiem ich pomysłów, ich twórczości. Nie wystarczy nam, nie wiem, włączenie telewizora i oglądanie rzeczy, które zostały przygotowane przez kogoś innego i cieszeniem się jakby twórczością, nie wiem, ludzi z ekranu, tylko po prostu to my mamy wpływ na to właśnie, jak to wszystko będzie wyglądać.
Dziękujemy pani Aleksandro i życzymy zdrowia, bo miałaś być tutaj, ale właśnie była przygoda ze zdrowiem. Dziękujemy za uzupełnienie tego, co tutaj już inni skauci powiedzieli. I z Panem Bogiem, Panie Aleksandro.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I czekamy jeszcze na Państwa telefony. Mamy 20 minut jeszcze, gdzie śmiało możemy się kontaktować. Powiedzmy tak, zaczynamy od najmłodszych. Oczywiście są grupy męskie i żeńskie. Najmłodsze to są wilczki. I wilczki, dziewczęta prowadzą akele, a chłopaków?
Też akele. Akela jest postacią z Księgi Dżungli, o których mówiła Magda. Tak. I akela jest po prostu starym wilkiem, który prowadził Mowgliego i całą gromadę wilcząt. I no jest po prostu formą nieodmienną, tak? Jest starym wilkiem, no i zarówno akela żeński i męski, tak się nazywa.
Wyższy stopień, bo ile czasu się jest wilczkiem? 3 lata?
Tak, 3 lata.
Po tych 3 latach przechodzi się do?
Do drużyny harcerek lub harcerzy, których prowadzi zastępowy jako ten starszy kolega, a ich wszystkich prowadzi drużynowy albo drużynowa.
Jak się nazywają, to drużynowy, drużynowa, tak? Nie ma nazw. I to są to kolejne 3 lata?
To jest 5 lat. Po 5 latach przechodzi się jeszcze dalej, do czerwonej gałęzi, już do gałęzi szefów. Jest taki rok przygotowawczy, w czasie którego właśnie zmieniamy trochę perspektywę właśnie z tej gry, zabawy, bardziej na służbę, na formację, na poznawanie samego siebie, właśnie swojej indywidualności, relacji z Bogiem, służby. I mamy to czas właśnie wędrówek, spotkań ze szefową, bo w dalszym ciągu mamy osoby, no więc dziewczyny spotykają się z szefową ogniska, razem tworzą ognisko, co myślę, że jest też takim pięknym symbolem właśnie tego, jak się gromadzimy właśnie w takiej małej grupie, właśnie przy takim ognisku, tworzymy takie ciepłe relacje. Chłopaki zaś tworzą krąg na czele z szefem kręgu. No i tak przeżywają właśnie swoje przygody już trochę inne, bardziej dojrzałe. I to jest taki rok przygotowawczy, gdzie mają właśnie takie próbne służby, przez jakiś czas pomagają już pełnoprawnym szefom. Po tym roku przejmują własne jednostki, zostają albo przybocznymi, albo właśnie pełnoprawnymi szefami, czyli akelami albo drużynowymi i prowadzą już swoje jednostki. A, i jeszcze warto dodać, bo też nie do końca jestem pewna, jak wygląda to w innych stowarzyszeniach, ale powiem, jak to wygląda u nas. Co jest ważne, że prowadzimy te jednostki, ale żeby dawać, trzeba cały czas brać. Więc oprócz tego, że jesteśmy drużynowymi, to jesteśmy także cały czas szefami wchodzącymi w skład w dalszym ciągu ogniska lub kręgu. I tak mamy spotkania jakieś formacyjne, mamy wędrówki, które nam pozwalają zaczerpnąć właśnie z tego naszego ogniska, z tego naszego kręgu, z tych relacji, które są pełne właśnie siostrzaności, braterskości i też są właśnie takim momentem oddechu w takim naszej zabieganiu codzienności, bo wyjazd na każdą wędrówkę sprawia, że jest to jakaś właśnie nowa przygoda, tak mamy kilka wędrówek w ciągu roku i dzięki temu lepiej po prostu możemy potem dalej prowadzić nasze jednostki.
Scouting ma przygotować młodego człowieka do dorosłego życia, do podejmowania słusznych wyborów i właściwej drogi takiej, żeby znaleźć się w końcu w niebie, zapragnąć tego nieba. Co, Robercie, jako ojciec szóstki dzieci, na zdjęciu tutaj wszyscy w mundurach harcerskich, możesz powiedzieć, czy to było dla ciebie, dla twojej żony jakimś ułatwieniem w prowadzeniu dzieci, to, że one włączyły się właśnie w scouting?
Na pewno. Znaczy, rzeczywiście ta idea właśnie, że scouting pomaga w wychowaniu rodzinom, jest jakby przekłada się bezpośrednio na nasze życie. I nasze doświadczenie właśnie jest takie, że oczywiście zaangażowanie, każde dziecko jest inne, każde ma inną drogę, każde inną osobowość i różne potrzeby, ale generalnie każdy z nich, który uczestniczył w życiu najpierw gromady, później drużyny. Widać, jak się zmieniał, prawda? Jak dojrzewał, jak pokonywał różne trudności. No każdy, oczywiście poza scoutingiem też taki proces zachodzi. Natomiast to było tak ładnie widoczne, jak kiedy, pamiętam, wracali z obozu tacy wymęczeni, szczęśliwi, prawda? I każda drobna rzecz, która jest taka domowa, poduszeczka, obiad mamusi, jaka to była wdzięczność, jaka to była radość. I też zmienia się też styl życia, styl relacje między dziećmi, między nami, prawda? To ma też znaczenie, tak? Nie chcę tutaj cukrzyć, prawda? Ale generalnie można powiedzieć, że każdy z nich skorzystał, bardzo skorzystał. I na koniec opowiem taką anegdotę. Syn miał właśnie, tak, mieliśmy taką uroczystość rodzinną, syn brał ślub i zastanawialiśmy się rodzinie, jaki można mu zrobić prezent. No i oczywiście, dzieci mówi, zrobimy przedstawienie opowiadające o życiu Antka, tak? No i tam żona najstarszego syna mówi, ale nie, no ale jak to, jak my to zrobimy, nie? A Bóg na tak oburzona, jak to jak? No przecież my jesteśmy skautami, myślę, że mamy ekspresję, prawda? I zrobili fantastyczne przedstawienie na weselu właśnie, które po pierwsze zrobiło show i wielką przyjemność Antkowi i jego żonie. A w nas takie była taka duma, nie? I to jest takie niezapomniane wspomnienie. No to drobiazg tak.
Dobrze, jeszcze Madziu?
Ja bym chciała dorzucić kilka słów, bo Robert tutaj powiedział z perspektywy rodzica, jak to wygląda. Ja bym chciała powiedzieć kilka słów z perspektywy córki, jak to wygląda, bo ja mam 6 sióstr i wszystkie jesteśmy w scoutingu, wszystkie 7. Od zeszłego roku najmłodsza poszła do Wilczków i no, na pewno nam ten scouting daje bardzo dużo. Myślę, że w pewien sposób na pewno pomaga trochę naszym rodzicom, ale jednocześnie chciałabym tutaj jakby zauważyć i jednocześnie trochę wyrazić swoją wdzięczność też właśnie rodzicom. Myślę, że no nie tylko moim, ale że rodzice w większości skautów, myślę, że wspierają nas w tym, co robimy. Właśnie za to jakby, co oni też dla nas robią, bo scouting im pomaga trochę w wychowaniu nas, a z drugiej strony jakby oni muszą pomóc trochę scoutingowi, żeby to szło do przodu. I nawet w takich bardzo prozaicznych rzeczach, kiedy ja jestem drużynową i dużo rzeczy staram się organizować sama i organizuję obóz i różne inne wyjazdy, to mimo wszystko moi rodzice mnie w tym wspierają i nawet w takich prostych rzeczach, jak przewiezienie sprzętu na miejsce odjazdu autokaru, ale też no po prostu ciepłym słowem, kiedy nawet w czasie obozu w jakimś trudnym momencie mogę zadzwonić do mojej mamy i nie czuję się jak mała dziewczynka, która po prostu tęskni za rodzicami, ale mogę jej powiedzieć, co mi leży na sercu i że jest mi ciężko i ona mnie w tym wspiera. Także myślę, że właśnie tutaj z jednej strony jakby no, skauting pomaga rodzicom, a z drugiej strony rodzice pomagają skautingowi, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni.
No, słyszę, że w skauting włączają się rodzice. Nie tylko prowadząc dziecko, małe dziecko, na spotkanie, ale również wprowadzenie jako starsi. Taka potrzeba jest, bo sama młodzież, że tak powiem, się nie napędzi. Potrzebni są jeszcze starsi, osoby z doświadczeniem, które zarazem chcą w jakiś sposób uczestniczyć. No bo to też wymaga pewnego hartu ducha i poświęcenia czasu. Co, Robercie, jako tata możesz powiedzieć na ten temat?
Ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że oczywiście uczestnictwo rodziców też jest bardzo ważne, żeby rozumieli metodę, prawda? Żeby rozumieli swoje jak gdyby miejsce również w tej przestrzeni. I to dla nas szefów jest to ważne, szczególnie dla szczepowych, żeby mieć kontakt z rodzicami i tłumaczyć im, prawda, że na przykład rodziców trzeba wymagać. Tak? Na przykład Wilczki, jednym z takich z nich jak gdyby głównych haseł jest codziennie dobry uczynek, prawda? I rodzice czasami muszą w sposób kreatywny zarządzić tym, żeby ten Wilczek mógł zrobić dobry uczynek, podpowiedzieć mu, prawda, że wspierać go w tym i wymagać od niego. I właśnie na tym też polega ta kooperacja. Z drugiej strony też czasami jest tak, że komuś się nie chce, a ma jakieś trudności, prawda? I wtedy trzeba takiego dużego wysiłku, żeby jednak zawieźć dziecko na zbiórkę albo na obóz, dowieźć, bo był chory na przykład, prawda? Żeby rozumieć, że to jest bardzo ważne, że to jest priorytet, prawda? Że nie ulegać jakimś łatwym usprawiedliwieniom, prawda? Nie chce, to niech nie idzie, niech pogra na komputerze, w przyszłym tygodniu pójdzie. Często takie historie się kończą tym, że chłopak odchodzi albo dziewczyna z drużyny i później po prostu traci kontakt, traci relacje ze swoimi przyjaciółmi bardzo często. Więc czasami takie jakieś małe zaniedbanie rodzinne powoduje, że rozsypuje się jakiś taki mikroświat, który był budowany. Więc często zdarzało się, też musiałem tłumaczyć rodzicom, na przykład, że rodzice na przykład za karę nie uczył się w tym tygodniu, nie pójdzie na zbiórkę. To nie jest metoda dobra, można inne metody i inne kary wymyślać, ale na zbiórkę, jeżeli dziecko chce chodzić, powinno mieć taką możliwość.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Wielkopolski, siostra Wanda.
Witamy.
Jestem osobą, która jest od najmłodszych lat, bo od 15 roku życia uczyłam się jako nauczyciel i jestem szeregiem dziesiątki lat pracy nauczycielskiej, katechetycznej, a zarazem jestem też harcmistrzem. I chciałam się tu podzielić pewnym doświadczeniem właśnie życiowym z mojej posługi, bo równolegle, jak widać, też jestem osobą, jako konsekrowana osoba, też niezależnie od tego czasu, że był nawet tamte poprzednie czasy, kiedy pracowałam w szkole, pan dyrektor zlecił mi, żebym prowadziła harcerstwo na terenie całej gminy. No i tak, tak wyszło, że bo znał moją duchowość, ponieważ mimo, że były komunistyczne czasy w tamtym okresie, ale pan dyrektor miał żonę, która codziennie ze mną była na mszy świętej, stąd też miał pełne zaufanie i powierzył mi hufest harcerski na terenie całej gminy, gdzie były dwa szczepy. I chciałam się też tym podzielić, że niezależnie od czasu trzeba absolutną wierność Panu Jezusowi zachować i według Jego nauki kroczyć, niezależnie czy są czerwone, czy zielone czasy, bo wtedy duchowo właśnie postępowaliśmy tak, jak nam serce i wiara nasza dyktowała. I Pan Jezus miłosierny, w związku z tym organizując obozy, 3 turnusy po 3 tygodnie, mieliśmy około, na każdym turnusie też właśnie w lasach nad jeziorami, więc tym się dzielę, jak to wszystko organizowaliśmy. Ja, ponieważ miałam powierzone organizacje, bo tak dodam jeszcze delikatnie, że w pewnym okresie co roku miałam przydzielane następne, bo tam były, wiadomo jak formacja wygląda, że się sprawności zdobywa, stopnie zdobywa, a ja będąc, prowadząc chówiec i prowadząc też ten obóz, organizatorem tych obozów będąc, no 3 miesiące przed wyjazdem w okresie letnim mieliśmy już przygotowanie programów. I tam było przewidziane też, my mieliśmy już ustalone wewnętrznie, że kiedy tylko zajedziemy na obóz, gdzieś około 250 do 300 razem z kwaterą młodzieżową, bo dzieci młodsze, starsze, no 1-8 szkoły wtedy funkcjonowały także jak tak jak teraz i to bardzo słusznie. Byli też licealiści szkoły średniej jako ci, którzy na przykład rozkładali obozy, namioty i tym podobne, całą to. Ale mieliśmy ustalone i tak starałam się robić, że jak tylko zajechałam na teren obozu i przyjechaliśmy z młodzieżą, szłam do księdza proboszcza, a ponieważ kilka kilometrów był kościół, także trudno by było, żeby no 250 obóz, młodzież harcerska, 250 też rodziny. I dookoła rozkładały się z namiotami także rodzice i rodziny też. Także wyszło na to, że była wspólnota dzieci, zuchy, harcerze i rodzice i całe rodziny, że około 500 osób na jednym turnusie. Stąd też uważałam, że bardzo dobrą rzeczą będzie, jak zgłoszę się do księdza proboszcza. Księdza proboszcza poprosiliśmy, żeby nam przyjeżdżał na teren obozu i robiliśmy wtedy ten ołtarz polowy i nam odprawiał msze święte. I w ten sposób miałam w serduszku już to spełnione pragnienie, że wszystkie dzieci i cała młodzież i dorośli uczestniczyli na mszy świętej. I dlatego tak się stało, że a bardzo, jak się okazało, rodzicom zależało na tym, żeby uczestnictwo było pewne. Ich dzieci, młodzieży, czyli wszystkich harcerzy i zuchów, a ponadto i oni, całe rodziny, też uczestniczyły na mszy świętej. No i w ten sposób wzrastało Królestwo Boże, niezależnie które lata, to mi, ja uważam, że trzeba słuchać więcej Boga niż ludzi, a nie żadnych przepisów, którekolwiek by, ktokolwiek by dyktował. I tak Pan Bóg prowadził, że to wszystkie lata, które tam prowadziłam ten, bo już jestem teraz na placówce w innym terenie, troszeczkę, ale też w Wielkopolsce w tej chwili, poprzednio w Gdańsku, z dziećmi upośledzonymi w specjalnej troski. Też organizowaliśmy obozy w lasach nad jeziorem, gdzie po prostu był, oczywiście tradycyjnie szłam do księdza proboszcza, ksiądz proboszcz przyjeżdżał, a tym bardziej, że jeżeli dzieci specjalnej troski też miały na terenie lasu i na terenie tego obozu msze święte. I w ten sposób jest to rozwiązany był ten w tamtych czasach problem, kiedy to niby zakazane było tam teoretycznie, a tutaj chodzi o to, jak jest posłuszeństwo Bogu, to Pan Bóg błogosławi.
Tak no jest, siostro Wando, jak jest posłuszeństwo Bogu, to Pan Bóg błogosławi i tego się trzymajmy. Razem z Bogiem dojdziemy na pewno do celu. Sami, własnym sumptem, no możemy zdążać, ale się na pewno gdzieś potkniemy, bo przeciwności mamy dużo. Świat stawia nam inne cele przed oczy, a my musimy mieć ten cel, że nasze ostateczne miejsce ma być w niebie. Po to zostaliśmy powołani do istnienia i mamy duszę nieśmiertelną. To może tyle. Dziękuję za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. I teraz jakieś takie jeszcze parę słów na koniec. Jakub Siekierzyński, proszę bardzo.
Padło pytanie w trakcie naszej audycji o jednostkę w Nowym Sączu, więc najpierw odpowiadając na to pytanie, to jest tam rzeczywiście nasza jednostka, natomiast jest to drużyna, a więc grupa dla tych starszych dzieci od 12 roku życia. Nie ma gromady na ten moment, czyli jednostki dla tych młodszych dzieci, natomiast jest jakaś szansa, że ją się uda otworzyć. I to właśnie jest taki dobry moment, żeby też powiedzieć o tym, że jest nas, skautów Europy w Polsce, blisko 6 tysięcy, co jest pewnie z pewnej perspektywy całkiem sporo, z drugiej perspektywy takiej globalnej, krajowej, no nadal malutko, albo po prostu jeszcze niewystarczająco. I też w duchu jakiejś takiej ewangelizacji, apostolstwa, głoszenia Królestwa Chrystusa, my chcemy też realizować właśnie to poselstwo, które dał nam Pan Bóg i chcielibyśmy promować i rozwijać skauting w wielu jeszcze miejscach. Jest wiele miejsc, całych powiatów albo nawet wręcz województw, gdzie praktycznie nas jeszcze nie ma. I tutaj chciałbym taki mały apel do wszystkich skierować, czy może nie tyle apel, co jakąś taką propozycję, ogłoszenie. Otóż my jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby skauting w naszym wydaniu, w wydaniu Skautów Europy, zakładać, otwierać wszędzie, gdzie tylko się da. Natomiast to, co nam to w jakiś sposób ułatwi, pomoże, czy właściwie czasami będzie warunkiem tego, żeby to się udało, no to jest zaangażowanie ludzi lokalnych, prawda? To znaczy, że potrzebujemy ludzi, którzy nas zaproszą, powiedzą, że tutaj jest parafia, gdzie mamy trochę dzieci, mamy na przykład rodzica, który chętnie się zaangażuje, albo mamy na przykład studenta, studentkę, który chciałby poprowadzić taką jednostkę. Także bardzo osobami, które nam mogą pomóc w czymś takim, są duszpasterze miejscowi, czy to księża proboszczowie, czy wikarzy. Dlatego na końcu właśnie chciałbym powiedzieć, że zapraszamy też do kontaktu na ten adres mailowy jakub.siekierzyński@skauci-europy.pl. Jest też na Facebooku w komentarzu pod postem. Ponieważ, no i jeśli Państwo się zgłoszą, no to jest naprawdę duża szansa, że wspólnymi siłami założymy skauting i będzie on działał w konkretnym miejscu przez kolejne lata, będzie przynosił dobro, wychowywał młodych ludzi i czynił świat lepszym.
Jakub Siekierzyński jest naszym gościem, był już naszym gościem. Joanna Czermińska, proszę bardzo.
Tak, ja tylko podtrzymam zdanie Kuby tutaj. Jeszcze tak prawda religijnie tutaj, powołując się na opowieść o ślepcu z Ewangelii. Chciałam podać taki przykład, że ślepiec prawdopodobnie wiedział, jak wygląda świat. W sensie ludzie przechodzący obok niego mówili mu, że nie wiem, niebo jest niebieskie, prawda, że tutaj, nie wiem, ziemia jest jakaś taka rdzawo-szara. Ale pomiędzy świadomością tego, jak wygląda ten świat, a pomiędzy doświadczeniem tego świata jest zdecydowana różnica. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby nie zatrzymywać się tylko na tym, że wiemy, kim są skauci Europy, że wiemy, jak to wygląda, ale faktycznie do doświadczenia, bo możemy tutaj mówić o przygodzie, możemy mówić o relacjach, ale to w niczym nie zastąpi doświadczenia tego niebieskiego nieba i właśnie tej ziemi.
Dziękuję. Joanna Czermińska dla naszym gościem. Robert Duszkiewicz.
Tak, ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to właśnie osobista. Chciałem tutaj właśnie się podzielić tym, że moja rodzina jest beneficjentem po prostu tej metody wychowawczej, tej przygody, że dzięki temu, że wszystkie moje dzieci przeszły przez tą formację, to nasza rodzina przeżyła wspaniałe chwile z jednej strony, z drugiej strony udało się ominąć okres buntu u poszczególnych członków rodziny, a trzecia rzecz to właśnie są takie różne benefity typu, że każdy z nich potrafi na ognisku, ale też i na kuchence ugotować obiad, usmażyć naleśniki, jest zorganizowany, potrafi posprzątać po sobie i ułożyć ubranie. To są takie drobne rzeczy, a i są rzeczy życiowe, które zdobyli takie społeczne kompetencje, które naprawdę procentują później w dorosłości. A druga rzecz to ten, pamiętam, kiedy właśnie do naszej parafii przyszedł druh i powiedział, że właśnie jest coś takiego jak skauting katolicki i przeprowadził fantastyczną zbiórkę, chłopaki byli zadowoleni, super zachwyceni. I mówimy, to dobrze, to róbcie nam to. Oni powiedzieli, ale to teraz to wy nam to zróbcie, tak? Potrzebujemy rodziców, bo inaczej tego nie będzie, tak? I musiałem się zaangażować, musiałem znać rodziców. Znaleźli się chłopcy, którzy zostali szefami i po jakimś okresie powstała drużyna, gromada i dwie, znaczy nie, to nie jest moja zasługa, tak, ale uczestniczyłem w tym i jestem z tego bardzo zadowolony. Naprawdę polecałbym innym tatom, innym mamom, że jeżeli przyjedzie jakiś harcerz albo ściągnąć takiego harcerza do siebie do parafii albo do siebie nawet do domu i powiedzieć, chcemy ci pomóc, my chcemy wspomagać skauting katolicki, warto założyć jednostkę w naszej parafii, bo nasze dzieci na to czekają, nasze rodziny na to czekają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Robert Nuszkiewicz był naszym gościem. Jeszcze mamy Magdalenę Wójcik.
To ja takie ostatnie słowo powiem często, gdy gdy na przykład na studiach moim rówieśnikom mówię o skautingu, opowiadam o tym, co tu przeżywam, często słyszę, że a ja zawsze chciałam być harcerzem, harcerką, ale nigdy nie miałam okazji. No więc chciałabym powiedzieć, że na to nie jest jeszcze za późno i że właśnie potrzebujemy osób, które poprowadzą jednostki, a takimi osobami są właśnie dorosłe osoby, które zostaną szefami, szefowymi. I nawet jeśli ktoś się boi tej odpowiedzialności, ja zostałam drużynową w klasie maturalnej i miałam i maturę, i drużynę na głowie, a myślę, że to mi dało po prostu tak dużo, że nawet ciężko to jest opisać, jak mnie to rozwinęło. Także mogę to szczerze polecić każdemu.
Dziękuję bardzo. Magdalena Wójcik była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Dziękuję skautom Europy za to, że są i za to, że tutaj przyjechali do nas, do Torunia. Dziękuję pani Katarzynie za realizację audycji. Drodzy państwo, już się zbliża godzina 23:30. Do kolejnego wtorku żegnam się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.